Część piąta. Riel. Rozdział 16. Riel straciła rachubę zacienionych alejek i pustych pomieszczeń, w których wraz z Dalim wyłaniali się, by przez długie, pełne napięcia chwile czytać ludzkie myśli. Za trzecim razem poszczęściło im się, bo trafili na umysł naczelnego maga w jednym z miast, instruującego posłańców, kogo mają powiadomić o zniknięciu intruza lub intruzów. Dzięki temu zorientowali się w hierarchii oraz dowiedzieli, że Tajen ruszył naprzód. Riel wątpiła, że już mogłaby skończyć mu się magia. Prawdopodobnie chciał odciągnąć od nich uwagę. Mimo wszystko dręczył ją lekki niepokój.
Uważaj na siebie, Tajenie. Twój świat cię potrzebuje. Wszystkie światy cię potrzebują. A mnie brakowałoby twojej przyjaźni.
Po odejściu posłańców naczelny mag wrócił do pilniejszych spraw, więc Riel i Dali ruszyli za człowiekiem, który miał przekazać wiadomość przybocznym Kettin. Szybował nad światem, kierując się ku kolejnemu miastu. Kiedy przystanął, by nabrać powietrza, Riel i Dali także się zatrzymali. Odczytali jego rozważania, jakie ma szanse, że zastanie Kettin na miejscu i będzie mógł przekazać jej wiadomość bezpośrednio. Ta myśl przepełniła go strachem. Widział już, jak zabiła innego posłańca, choć nikt nie wiedział dlaczego. W jego głowie pojawił się obraz niezmiennej, pozbawionej emocji twarzy w kolorze złota. W oczach Kettin dało się dostrzec jedynie błysk odbitego światła.
Nosi maskę, zauważyła Riel.
Dali mruknął cicho. Może ma blizny albo jest brzydka. Posłaniec odetchnął pośpiesznie kilka razy, przygotowując się do drugiej połowy podróży. Nie mógł sobie pozwolić na kolejny przystanek, bo Kettin nie tolerowała niepotrzebnych opóźnień.
I tak wątpię, że tam będzie. Większość czasu spędza z wynalazcami.
Riel i Dali wymienili spojrzenia, a potem podążyli za posłańcem, który właśnie ruszył w dalszą drogę. Ten świat był niewielki, więc podróżując śladem mężczyzny, szybko znaleźli się na drugim krańcu, w małym miasteczku, gdzie panowała noc. Wiadomość o przybyszach została tam przekazana nie Kettin, lecz magom. Riel i Dali zeszli do świata w kolejnej piwnicy. Choć nocą łatwiej im było pozostać niezauważonymi, ludzie, którzy mogli posiadać przydatne informacje, albo spali, albo myśleli o przyjaciołach i rodzinie, nie zaś o tym, gdzie przebywają więzieni wynalazcy. Im dłużej trwało bezskuteczne przeszukiwanie ludzkich umysłów, tym frustracja Dalego stawała się wyraźniejsza.
Pomyśleliby o tym, gdybyśmy ich obudzili i zapytali.
Burknął, kiedy myśli kolejnej z ważnych osób popłynęły ku nieistotnym sprawom rodzinnym.
Tak, a potem musiałbyś zadbać, żeby nie byli w stanie powiedzieć nikomu o tej rozmowie,
zauważyła Riel. A to ograniczyłoby nam możliwość pobytu tutaj do momentu, kiedy odkryliby zwłoki.
Mógłbym dopilnować, żeby nie zostały znalezione.
Bez emocji spojrzała mu w oczy.
Nie. Nie martwisz się, ile wytrzyma Tajen?
Zamiast odpowiedzi posłała mu mroczne spojrzenie, w obawie, że jej głos zdradzi, jak bardzo się przejmowała. Ku jej zaskoczeniu Dali spuścił wzrok i skinął głową.
Rzeczywiście, to była kiepska propozycja z mojej strony. Po prostu nie znam innych sposobów. Obietnica, którą złożyłem Zikowi, wydaje się taka naiwna.
W ton jego głosu z powrotem zakradła się nuta desperacji.
Jeżeli istnieje inny sposób, odkryjemy go,
zapewniła, ale tylko pod warunkiem, że spróbujemy. Kiwnął głową i chwycił Riel za rękę.
Spróbujmy w innym mieście.
Ruszyli często używanym szlakiem, lecz tylko dwukrotnie musieli omijać innych podróżujących. W kolejnym mieście im się poszczęściło. Choć dopiero świtało, wychwycili myśli zmęczonego strażnika wracającego do domu ze swojej warty. Zastanawiał się, jak mogłyby się zmienić jego dochody, gdyby przyjął ofertę pracy w jednym z laboratoriów Kettin. Odmówił, bo słyszał, że wynalazcy to magowie przetrzymywani tam wbrew swojej woli, i uznał, że w razie próby ucieczki jako osoba nieposługująca się magią zginąłby jako pierwszy. Jego przyjaciel natomiast twierdził, że więźniowie są słabymi magami, których przetrzymuje się tu ze względu na ich zdolności związane z magią mechaniczną.
Może więc nie byłoby to aż takie ryzykowne. Może gdyby dał znać, że interesuje go ta praca, czekałaby go jednak długa podróż na równiny Wehen. Nie wiedział, gdzie dokładnie znajduje się więzienie, ale przynajmniej Dali i Riel znali teraz jego przybliżoną lokalizację. A w dodatku dowiedzieli się, że istnieje więcej niż jedno laboratorium. Odepchnęli się od świata i poszybowali w kierunku, w którym według strażnika leżały równiny. Minąwszy pasmo górskie, dotarli do połaci płaskiego terenu pokrytego zarysami pól poprzedzielanych wijącą się rzeką o wielu dopływach. Podróżowali na północ oraz w przeciwną do wschodzącego słońca stronę, więc wciąż był wczesny ranek. Zatrzymali się na chwilę, by zajrzeć w umysły mieszkańców jednej z wiosek, dzięki czemu upewnili się, że zmierzają we właściwym kierunku, a po kilku kolejnych postojach znaleźli się bliżej miasta, gdzie niedawno wzniesiono wysokie budynki, z których czasami dobiegały dziwne hałasy i zapachy. Szukaj umysłu Zika, poprosił Dali, kiedy zatrzymali się na obrzeżach. Riel uwolniła zmysły. Znalazła strażników pilnujących magazynów z materiałami do wytwarzania urządzeń, a także z ukończonymi i nieukończonymi machinami. Nie trafiła jednak na więźniów. Obecna była tam nocna straż, którą wkrótce miała zastąpić poranna zmiana. Wokół tamtego domu jest pustka, rzekł Dali cichym, lecz znaczącym tonem. Riel spojrzała we wskazanym kierunku. Ze wszystkich budynków w mieście ten dom był najjaśniej rozświetlony. Uwolniła zmysły i wychwyciła mroczną kulę otaczającą budowlę, jakby panowała wokół niej ciemniejsza noc. Zajrzała do środka i wyczuła magię. Wewnątrz tej pustki jest magia, powiedziała i spojrzała Dalemu w oczy. Widzę umysły, ale zbyt niewyraźnie, żeby zrozumieć myśli. Dali mocniej ścisnął jej dłoń. Sprawdzimy to? Przytaknęła. Przeniósł ich dalej od świata, tak że ledwie widzieli otoczenie i poszybowali bliżej budynku. Jaskrawe lampy wokół niego rozmieszczono tak, by oświetlić wszystkie ciemne kąty. Na zewnątrz krążyły lekko zarysowane postacie strażników. Dali spojrzał na nią pytająco. Ponownie przetaknęła. A potem, gdy strażnicy na chwilę skupili się na czymś innym, oboje zanurkowali przez ścianę. Po drugiej stronie panowała jednolita szarość. Gdy Dali przybliżył się do świata, szarość pociemniała, a Riel zaczęła się obawiać, że zejdą wewnątrz jakiegoś obiektu. Po chwili zmaterializowały się kształty. Zdołała dostrzec łóżko. Pod kołdrą leżał mężczyzna. Miał zamknięte oczy. Jego pierś powoli unosiła się i opadała. Ku zaskoczeniu Riel Dali w pełni sprowadził ich do świata. Próbowała po cichu ulżyć płucą, powoli wciągając i wypuszczając powietrze, ale miała wrażenie, że robi to za głośno. Dali był bezszelestny. Na jego twarzy malowało się roztargnienie. Idąc w jego ślady, rozejrzała się za umysłami, ale wciąż znajdowali się w pustce, więc niczego nie wyczuła. Dali, wciąż trzymając ją za rękę, podszedł do drzwi. Odrobinę odepchnął się od świata i wychylił przez nie głowę, a potem ruszył naprzód, ciągnąc Riel za sobą. Znaleźli się w korytarzu. Dali ponownie wrócił do świata. Skradał się dalej, a Riel za nim. Korytarz kończył się schodami, po których postanowili zejść. U stóp schodów dotarli do drzwi i jednocześnie minęli granicę wewnętrznego obszaru, w którym znajdowała się magia. Nagle Riel wyraźnie wyczuła stojącego za drzwiami strażnika. Mężczyzna niecierpliwił się, bo jego warta za chwilę miała dobiec końca, a bardzo chciał coś zjeść i się wyspać. Dali wstrzymał oddech. Riel spojrzała na niego. On tu jest. Wypowiedział te słowa w zasadzie bezgłośnie. Riel rozejrzała się za innymi umysłami i znalazła jeszcze kilku zmęczonych strażników, a potem trafiła na mgliste myśli grupki śpiących osób. Czy to wynalazcy? Z umysłów strażników wyczytała odpowiedź. Tak. Przyglądali się więźniom czujnie, ale z szacunkiem. Większość nie sprawiała kłopotów, bo Kettin ich zaszantażowała. Kilku nie miało bliskich, których chcieliby chronić, ale łatwo dało się zastraszyć. Jeden raz próbował uciec, nasyłając machiny na strażników, lecz został schwytany, a potem torturowano go,
by zniechęcić pozostałych do podejmowania podobnych prób. Riel odgadła, że Dali wychwycił imię Zika w myślach strażnika, który powoli przechadzał się po sali pełnej łóżek i odliczał kolejnych mijanych więźniów. Zajrzała w umysły jeńców. Wszyscy spali. Jeden śnił. Obserwowanie snów zawsze było dla Riel zarówno kłopotliwe, jak i fascynujące. Wśród dziwnych, niepowiązanych obrazów sennych mogły pojawić się niespodziewanie wyraźne myśli. Czasami śniący wiedział, że śni. Czasami potrafił zmieniać treść snu. Choć Riel przywykła już do podglądania myśli, zaglądanie w sny zawsze wydawało jej się zbyt wścibskie. Jeden z tych młodych ludzi śnił jednak o machinach. W pewnym sensie był to koszmar. Mężczyzna starał się naprawić groźny błąd, ale tylko pogarszał sytuację. Po chwili zadzwonił dzwonek i nagle wynalazca leżał na łóżku, wpatrując się w sufit pomieszczenia wśród pomruków dobiegających z pozostałych łóżek.
Nie śpię, pomyślał. Wciąż żyję. Przetrwałem kolejny dzień. I kolejny przede mną.
To był Zik. Ale inny Zik niż ten, którego znała. Nie tylko starszy. Zmienił się. Był poraniony i pokryty bliznami. Czekał, aż jak co rano ogarnie go fala poczucia winy i przerażenia i po chwili odpłynie. Myślał o projektach, które musiał zmodyfikować i o udoskonalonych machinach, które silniejsi magowie zobaczyli w jego myślach, a potem kazali mu skonstruować.
Przynajmniej teraz nie muszę tego robić. Choć to, czego wymaga ode mnie Kettin, jest równie złe.
Nie chciał o tym myśleć, póki nie było to konieczne, więc skupił się wyłącznie na chwili obecnej. Dali zacisnął dłoń na ramieniu Riel, wyrywając ją z zamyślenia. Zewsząd zaczęły dobiegać różne odgłosy i zrozumiała, że dzwonek oznaczał zarówno początek dnia, jak i zmianę warty. W domu mnóstwo ludzi właśnie się budziło i zaczynało krzątać. W nacisku dłoni Dalego wyczuwała jego napięcie. Nie poruszył się jednak, ani nie wycofał między światy. Potem na szczycie schodów rozległ się odgłos kroków. Musieli się ruszyć, by ich obecność nie została odkryta. Ciemne stopnie zbladły nieco, gdy prześlizgnęli się przez ściany. Po drugiej stronie znajdował się magazyn, a zacienioną przestrzeń dzieliły rzędy regałów. W powietrzu, które ich otoczyło, unosiła się mieszanka gryzących, ostrych i metalicznych zapachów. Dali znów zamarł w bezruchu. Obserwował, czekał i tylko jego oddech przyspieszył. Riel ponownie uwolniła zmysły. Z odgłosu kroków i z myśli otaczających ją ludzi wywnioskowała, że osobą, która jako pierwsza zeszła po schodach, był zmiennik najbliższego strażnika. Zjawili się też kolejni zmiennicy. Część strażników wyszła, lecz kilku pozostało na posterunkach. Ten, kto układał harmonogram zmian, dopilnował, by nie zmieniali się wszyscy jednocześnie. Zik podszedł za swoimi współlokatorami do stołu. Riel spojrzała w myśli innych wynalazców. Niektórzy byli o niego zazdrośni. Jakkolwiek było, Kettin go faworyzowała. Dzięki swojej pracy zyskał specjalne przywileje. Na ile się orientowali, chodziło o jeszcze bardziej śmiercionośną machinę. Wynalazcy zaczęli jeść śniadanie. Żaden nie odzywał się do Zika, a jemu najwyraźniej to nie przeszkadzało. Kiedy skończyli, udali się do trzech laboratoriów, z których najbliższe znajdowało się tuż obok magazynu, gdzie ukrywali się Riel i Dali. W każdej pracowni czekał mag, jeden ze zwolenników Kettin. Zaglądali oni w umysły jeńców w poszukiwaniu nowych pomysłów na machiny lub planów ucieczki. Riel skoncentrowała się na Ziku, któremu towarzyszyła tylko nadzorująca go kobieta. Oczami młodego wynalazcy Riel rozglądała się po pomieszczeniu, lustrując części i narzędzia leżące tam, gdzie je zostawił i myśląc o ich przeznaczeniu. W końcu skupił się na maszynie, nad którą pracował, a serce zamarło Riel w piersi. To był humanoid Tajena. Ten, którego skonstruował, próbując stworzyć ciało dla Velli.
Nie, to nie ten sam. Zdała sobie sprawę po chwili. Ten jest inny.
Choć nie pamiętała dokładnie maszyny, którą kiedyś roztrzaskała, wiedziała, że tamta nie była tak elegancka i przedziwnie piękna.
Zeke nie był w stanie ukryć podziwu, choć urządzenie przepełniało go odrazą. Kettin pragnęła, by ta maszyna zarówno zachwycała, jak i przerażała. I właśnie wtedy Riel pojęła, że Kettin chciała stać się tą maszyną. Tajen nigdy nie znalazł sposobu na stworzenie umysłu dla swojego humanoida. Kettin nie była zainteresowana stworzeniem takiego umysłu. To swoje ciało pragnęła zastąpić ciałem mechanicznym. Właśnie takie zadanie wyznaczyła Zeke'owi. Zrobiło mu się niedobrze, gdy pomyślał o młodym człowieku, który umarł dzień wcześniej podczas jego prób. Ariel zadrżała ze współczucia. Ilu ludzi już zabił podczas swoich eksperymentów? Nawet jeden to zbyt wielu. Mdłości narastały, więc Zeke pośpiesznie odwrócił się w stronę drzwi. Nadzorująca go kobieta przewróciła oczami.
Znowu?
Tak, wydusił z siebie. W takim razie chodź. Wyszła za nim, kiedy pośpiesznie kierował się do łazienki, a jego żołądek coraz usilniej domagał się możliwości zwrócenia śniadania. Riel spojrzała na Dalego. Jego oczy błyszczały. Gotowa? Zapytał cicho. Co z kobietą? Zajmę się nią. Ty bierz Zeke'a. Przełknęła ślinę. A resztę wynalazców? Pokręcił głową. Zeke ma największą szansę na ratunek, jeśli jak najszybciej go stąd zabierzesz. Na pewno mają tu system alarmowy na wypadek usiłowania ucieczki. Najlepiej będzie, jeśli błyskawicznie uderzymy, a potem szybko znikniemy. Próba ocalenia innych tylko nas spowolni, chyba że masz lepszy pomysł. Nie, przyznała. Wpatrzyła się w niego, mrużąc oczy. Co zamierzasz zrobić ze strażniczką? Odwzajemnił spojrzenie. Nie odstąpi go na krok, a gdy tylko będzie mogła, zgłosi próbę ratunku. Jeśli ją zabijemy, zyskamy dodatkowy czas na ucieczkę. Mógłbyś po prostu ją ogłuszyć. Już chciał odpowiedzieć, ale na zewnątrz rozległy się pośpieszne kroki. Odgłos prędko się zbliżał. Dali przeniósł ich oboje do toalety, a potem wszedł w puste miejsce obok zamkniętych drzwi. Poszczególnych klozetów nie oddzielały żadne ściany, więc nie było gdzie się schować. Riel w samą porę wsunęła się za Dalego. Drzwi się otworzyły. Zeke podbiegł do najbliższego klozetu i zwymiotował. Kobieta weszła za nim, całkowicie skupiona na więźniu. Dali po prostu wyciągnął rękę i chwycił ją za nadgarstek. Oboje zniknęli. Po chwili rozległ się dzwonek. Riel zajrzała w umysły. Z myśli strażnika wyczytała, że to alarm sygnalizujący obecność intruza. Szukając dalej, trafiła na maga, który właśnie ostrzegał pozostałych, że podczas obchodu zauważył nowo powstały szlak prowadzący do wnętrza domu. Zeke obrócił się, otarł usta i zamarł, gdy w miejscu strażniczki zobaczył Riel. Gwałtownie wciągnął powietrze do płuc. Rzuciła się naprzód, chwyciła go za rękę i odepchnęła się od świata, zanim któryś z magów zdołał zajrzeć mu w myśli. Ścieżkę, którą Dali odszedł ze świata, łatwo było znaleźć. Pędząc nią, od razu wyczuła między światami umysły innych magów. Była mgliście świadoma, że zaskoczenie na twarzy Zeke'a ustąpiło miejsca radości, a potem obawie. Odwrócił wzrok, badając biel między światami. Szlak Dalego nieoczekiwanie się kończył. Cofnęła się. Ścieżka po prostu nie biegła dalej. Zatarł ślady. Mogłaby zacząć po omacku szukać miejsca, w którym szlak znowu się pojawiał, ale zajęłoby jej to za dużo czasu. Nawet jeśli pościg nie zdążyłby jej dopaść, nie przetrwaliby z Zeke'em między światami zbyt długo. Może lepiej by było nie spotkać się z Dalim, bo wówczas ścigający ich magowie musieliby się rozdzielić. Podążała dalej, przyspieszając i kierując się do kolejnego świata. Z bieli zaczął wyłaniać się ocean. Poszybowała nad nim wysoko i gdy zeszli, stworzyła wokół siebie i towarzysza kulę unieruchomionego powietrza.
Znalazłaś mnie! Wykrzyknął Zeke i obdarzył ją mocnym uściskiem. Dziękuję!
Jeszcze nie dziękuj, mruknęła. Musimy cię stąd bezpiecznie wydostać.
Musicie?
Powtórzył. Dali, Tajen. Zeke nieco się odsunął.
Gdzie oni są?
Nie wiem, ale uzgodniliśmy miejsce spotkania.
Dostosowała kształt swojej osłony. Gdyby część drogi pokonała w obrębie tego świata, trudniej byłoby ją wyśledzić.
Udamy się tam, lecz najpierw muszę zatrzeć ślady. Chwyć mnie mocno. Będziemy się przenosić naprawdę szybko.
Zeke kiwnął głową i z całej siły złapał ją za ręce.
Ona trzymała go równie zdecydowanie. Przekształciła otaczającą ich kulę w romboidalny kształt i ruszyła ku horyzontowi, gwałtownie przyspieszając. Zaczął się za nimi tworzyć biały ślad. Nie wiedziała dlaczego, ale zniknął, gdy z powrotem zwolniła. Zazgrzytała zębami. Musieli przemieszczać się z umiarkowaną prędkością, w przeciwnym razie zostawialiby za sobą smugę równie wyraźną co szlak między światami. Kiedy znalazła się w sporej odległości od miejsca, w którym zeszła do świata, odepchnęła się ponownie. W bieli nie wyczuła niczyjej obecności, więc zaczęła szybować z dużą prędkością nad powierzchnią. Nic nie mąciło tafli oceanu. Natknęli się na burzę i, oślepieni przez gęstą, czarną chmurę i błyskawice, wynurzyli się znacznie wyżej nad wodą niż poprzednio. Kiedy nawałnica pozostała daleko za nimi, Riel zwolniła i zatrzymała się. Zaczynam się zastanawiać, czy w tym świecie jest w ogóle jakiś ląd. Jest w nim magia, zauważył Zik. Niewiele, ale wystarczająco dla magów podróżujących do bazy Kettin i z powrotem. Spojrzała na niego. Właśnie dlatego niektórych światów nie zniszczyła. Tak, żaden z magów nie jest na tyle potężny, by przebyć kilka martwych światów z rzędu. Te światy są jak pomost, po którym można dostać się na jej terytorium i z niego wydostać.
Rozumiem.
Riel rozejrzała się.
Znasz te szlaki? Wiesz, gdzie jesteśmy?
Zapamiętywałem fragmenty tego, co podsłuchałem albo zobaczyłem w myślach strażników. Obok świata Kettin jest tylko jeden świat zawierający magię, więc to na pewno ten. Kolejne będą martwe.
Riel pokiwała głową. To dobrze. Pomyślę, że będę się przemieszczać po światach tworzących ten pomost. Ale my będziemy podróżowali bokiem. Muszę przejść przez światy otaczające bazę Kettin, żeby znaleźć ten, z którego do niej trafiliśmy. Później znajdziemy miejsce spotkania.
Kiedy wzięła głęboki wdech, Zik zrobił to samo. Odepchnęła się od świata i ruszyła w biel. Wkrótce w oddali wyczuła coś, a raczej kogoś. Odległość była tak duża, że prawdopodobnie podróżny nie był w stanie wychwycić obecności Riel. Minąwszy punkt równowagi, patrzyła, jak wyłania się przed nią nowy krajobraz. Czujnie wypatrywała oznak obecności magów zarówno w świecie, jak i w zanikającej bieli. Okolica połyskiwała w dole, pełna wody i poznaczona roślinnością o stłumionych barwach. Riel uwolniła zmysły.
Nie ma tu magii.
Poszukała w dole i głęboko pod ziemią odnalazła pozostałości mocy.
Jest daleko poniżej powierzchni. A to znaczy, że ten świat był nią kiedyś przepełniony. Poszukajmy portalu.
Zatrzymali się dwukrotnie, by nabrać powietrza. W końcu zaś znaleźli zrujnowane miasto uczepione skalistej iglicy pośród bagien. Na jej szczycie znajdował się portal, a jego kamienną powierzchnię, której nikt teraz nie czyścił, zaczął już porastać puszysty mech. Riel przeniosła się między światy i ruszyła szlakiem, który łatwo dało się wyczuć, bo prawdopodobnie używano go przez setki lat, choć od kilku miesięcy nikt nim nie podróżował. Kolejny świat był zniszczony, ale ślady ludzkiej aktywności przypomniały Riel o ocalałych i uciekinierach, których miała okazję spotkać. W następnym rozpoznała charakterystycznie ukształtowane drzewo, podobne do tych, które rosły wokół jeziora z wyspą w kształcie półksiężyca. Riel przemieszczała się na dużej wysokości, ale nie na tyle, by powietrze było zbyt rzadkie. Przenosiła się tam i z powrotem, póki jej uwagi nie przykuł znajomy zbiornik wodny. W jego sercu leżała wyspa w kształcie półksiężyca. Riel obniżyła się. Na wyspie nikogo nie było, ale i tak postanowiła zejść, tworząc przy tym silną osłonę, na wypadek, gdyby wrogowie podążyli za Dalim i czekali na nią w ukryciu. Po chwili w bieli pojawił się rozmazany kształt, co świadczyło, że od strony drugiego brzegu jeziora ktoś się zbliża. Riel napięła mięśnie, a potem się rozluźniła, gdy widmowa postać zatrzymała się kilka kroków od niej i szybko się zmaterializowała.
Zik! Wykrzyknął Dali, kiedy zszedł do świata.
Dali! Twarz Zika rozpromieniła się. Opuściła osłonę. Jej towarzysze padli sobie w ramiona, a ulga bijąca od dalego była tak wyraźna, że Riel zrobiło się ciepło na sercu. Pamiętała, że od kiedy wyruszyli z bazy odnowicieli, Dali zdążył już kogoś zabić lecz jej rozczarowanie i gniew przygasły, gdy zajrzał Zeke'owi w oczy.
Wszystko u ciebie w porządku?
Zeke wzruszył ramionami.
Teraz już tak. Miałem nadzieję, że po mnie przyjdziesz, a jednocześnie tego nie chciałem, bo bałem się, że cię zabiją.
A jednak nie zabili, jak widać.
Odparł Dali, niechętnie wypuszczając Zeke'a z objęć i zwracając się do Riel. Nie możemy tu zostać. Zgubiłem ich zaledwie jeden świat temu. To tylko kwestia czasu, zanim sprawdzą ten.
Żadnych śladów Tajena?
Spytała Riel. Z ponurą miną pokręcił głową. Serce na chwilę zamarło Riel w piersi. Rozejrzała się po lesie otaczającym jezioro. Nawet jeśli ten świat był pełen magii, nie zdołałaby wyczuć umysłu Tajena, gdyby się ukrywał. Zaczęła szukać znaków na kamieniach, takich jak ten, który zostawił dla niej dawno temu, kiedy został zmuszony do opuszczenia świata, gdzie uczył się przekształcania wzorców.
Nie odszedłby, nie zostawiwszy jakiegoś znaku,
powiedziała. Wiem, rzekł Dali. Już szukałem. Czuła coraz większy ucisk w żołądku i starała się nie wyobrażać sobie, co mogło mu się przytrafić.
Odszedł z bazy Kettin przed nami. Coś musiało go opóźnić. Uciekajcie, ja go poszukam.
Dali pokręcił głową. Możesz być nam potrzebna, jeżeli nas dogonią.
Wygeneruję dla was więcej magii.
Zamilkł na chwilę i powoli pokiwał głową.
Skoro nalegasz...
Nalegam. Spojrzała na niego, rozważając wszystkie możliwości i ich potencjalne konsekwencje. Czy mogła zaufać Dalemu, że zaprowadzi Zeke'a do odnowicieli? Gdyby znalazła się na jego miejscu, uciekłaby z ukochaną osobą w bezpieczne miejsce.
Powinnam z nimi zostać i dopilnować, żeby tego nie zrobił.
Zeke był potrzebny odnowicielom, żeby mogli poznać możliwości Kettin, ale potrzebowali także Tajena. Był zbyt potężny, by mogli sobie pozwolić na taką stratę. Był inteligentny, prowadził wielką szkołę magów, którzy znali się na magii mechanicznej.
Poza tym nie mogę go opuścić.
Zdradziłaby w ten sposób ich przyjaźń i nie zniosłaby straty kolejnej osoby, którą kochała.
Miłość? Czy ja go kocham?
Zmarszczyła czoło. Czy chciała kochać Tajena? Jakaś jej cząstka opierała się temu, a inna nie. Jeszcze inna wrzeszczała, by Riel przestała się guzdrać i rozpoczęła poszukiwania.
Kocham go jak mężczyznę czy jak przyjaciela?
Poszukaj Tajena, zwrócił się do niej Zeke. Ja dopilnuję, by Dali zabrał mnie tam, gdzie mam się znaleźć. Czyli do odnowicieli, prawda?
Przytaknęła z uśmiechem. Dziękuję, Zeke.
W takim razie daj nam trochę magii. Szybko. Otoczyła ich więc zawiłymi wzorami ze świateł, ale niezbyt jaskrawymi, żeby nie rzucały się w oczy z daleka. Wypływająca z niej magia natychmiast podążyła ku Dalemu i Zeke'owi, a oni ją pobrali. Tyle wystarczy? Zeke w końcu spytał Dalego. Ten wzruszył ramionami i skinął głową.
Mam nadzieję, że znajdziesz Tajena i wkrótce się zobaczymy, powiedział młody wynalazca do Riel, gdy zakończyła generowanie magii, a potem objął Dalego w pasie.
W drogę, kochany.
Zaczekamy chwilę w Orgaice, dodał Dali, na wypadek, gdybyście zdołali nas dogonić.
Zerknął na swojego towarzysza, a na ustach pojawił mu się przelotny, ciepły uśmiech, po czym jego oblicze znów zrobiło się ponure, jak przez całą tę wyprawę, i obaj zniknęli. Riel zaczerpnęła tchu, odepchnęła się od świata i odnalazła poprzedni szlak, którym wraz z Dalim i Tajenem dotarli do świata Kettin. Między światami wyczuła obecność innych magów. Zanim zdążyła minąć punkt równowagi, usłyszała głosy. Były zbyt ciche, by je zrozumieć, więc ostrożnie się zbliżyła, w nadziei, że wychwyci, co mówią nieznajomi, zanim ją zauważą.
Jeżeli wciąż żyje, możliwe, że wpadniemy w zasadzkę, jeśli się do niego zbliżymy.
Gdyby miał dość magii, na zostawienie zasadzki już by opuścił ten świat.
Nie znaleźliśmy szlaku. Pod ziemią nie dojrzeliśmy zbyt wiele, a są tam dziury, choć zbyt małe, żeby zejść w nich do świata.
W takim razie on nadal tam jest. Albo zginął po upadku, albo jest zbyt słaby, żeby odejść.
Chwila milczenia.
Zostańcie i obserwujcie, ale ostrożnie. Jest ich więcej.
Magowie rozdzielili się. Jeden pomknął ku punktowi równowagi, a potem oddalił się od Riel. Ruszyła za nim, mając świadomość, że wkrótce musi zejść do świata, aby się nie udusić. Na szczęście mag przemieszczał się w stałym tempie i gdy w końcu Riel nagle przestała wyczuwać jego obecność, domyśliła się, że zszedł do świata. Zaczęła dostrzegać dziwaczny krajobraz. Długie, wąskie kształty poprzewracane jeden na drugi, niektóre pionowe. Szybując uniosła się i zeszła do świata wysoko, tworząc wokół siebie osłonę i podparcie. Jej płuca wypełniły się powietrzem i powoli przestało jej się kręcić w głowie. Zaraz potem postanowiła poszukać magii, ale niczego nie wyczuła. Poniżej latały jakieś stworzenia, krążąc nad obszarem pełnym powalonych kamiennych kolumn. Przyjrzała się dokładniej. To byli ludzie. Z tego, co usłyszała, odgadła, że krążą nad miejscem, gdzie ostatnio widzieli poszukiwanego przez nich człowieka. Czy to był Tajen? A któżby inny? Nie żył? Magowie między światami rozmawiali o upadku. Nie znaleźli żadnego śladu szlaku wychodzącego ze świata. Mogłaby poszybować wśród powalonych kolumn, licząc, że znajdzie jamy, w której skrył się Tajen, ale jeśli było tam ciemno, i tak by go nie zauważyła. A nawet gdyby znalazła sposób, by dać mu znać, że jest blisko, jak on miałby się z nią porozumieć, nie zwracając na siebie uwagi wrogów? Zastanawiała się nad tym przez chwilę, ale do niczego nie doszła. Przypomniała sobie jedno z powiedzeń Tarrena. Jeśli nie można usunąć przeszkody, trzeba się z tym pogodzić i ją ominąć. Skoro nie mogę go znaleźć ani się z nim skontaktować, nie ściągając na siebie uwagi, muszę pomyśleć, jak to zrobić, zwracając na siebie uwagę. Podjąwszy tę decyzję, zaczęła się głowić, w jaki sposób wprowadzić ją w czyn. Wątpiła, by udało jej się unieść kolumny, nie przewracając pozostałych. Jeżeli Tajen nie miał już magii, dzięki której mógłby się osłonić, albo jeśli był nieprzytomny, zbyt łatwo mogłaby go w ten sposób przygnieść. A jeśli jest przytomny? Riel gwałtownie wciągnęła powietrze w płuca. Jeśli jest przytomny, wystarczy wytworzyć magię i zdoła się wydostać. Po chwili jednak otrząsnęła się. Jeżeli wygeneruje magię, Kettin dowie się, że tu byłam i że prawdopodobnie to ja pomogłam ocalić Zika. O ile wiem, nikt inny nie potrafi tego, co ja. Ale czy to miało znaczenie? Nie takie jak życie Tajena. Uśmiechnęła się. Zaczerpnęła magii ze swoich zasobów, ogrzała powietrze i dała pokaz świateł, którego obecni tu magowie mieli nigdy nie zapomnieć.